i Boże Słowo mówi, że to Jezus jest Panem. Słuchaj mnie. To znaczy, że to Jezus jest Panem. On jest Panem wszystkiego. Czy to się komuś podoba, czy nie? Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie? To nie ma żadnego znaczenia. On jest Panem. On jest Panem wszystkiego. Jest Panem nieba i ziemi. Do Niego dzisiaj należy wszelka władza na niebie i na ziemi. Amen? Czy to się komuś podoba, czy nie? Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie? To nie ma żadnego znaczenia. To Jezus Chrystus jest Panem. Bóg Ojciec uczynił Go jedynym Zbawicielem dla człowieka. Jedynym Zbawicielem. Doskonałym Zbawicielem. Zbawicielem pełnym łaski i miłosierdzia. I Zbawicielem pełnym mocy. Bóg Ojciec wywyższył imię swego Syna ponad wszelkie imię. Czy to się komuś podoba, czy nie? Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie? To nie ma żadnego znaczenia. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w imieniu Jezusa. A więc nie szukaj gdzie indziej, bo nie znajdziesz. Nie szukaj gdzie indziej, bo tam nie znajdziesz. Bóg Ojciec uczynił swego Syna jedynym pośrednikiem do siebie. Jeśli chcesz poznać Boga Ojca, to powiem, najpierw musisz przyjść do Jezusa. Najpierw musisz przyjść do Jezusa i uznać, że to Jezus Chrystus jest Panem. To Jezus objawia Ojca. Nikt inny. Nikt inny. Otwórzmy sobie Mateusza, 9 rozdział. To nie jest jeszcze ten cykl nauczeń, który zapowiadałem, ale się czymś podzielę. 9 rozdział Mateusza. Czytamy od 35 wiersza. Obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach, zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Jezus się poruszał. On chodził. Co On robił? Nauczał. Nauczał w synagogach. Nauczał ludzi, którzy wierzyli w Boga Jahwe. On nie nauczał niewierzących, on nauczał wierzących Boga. Zwiastował Ewangelię o Królestwie. Zwiastował, ogłaszał. I mówił, Królestwo Boże przychodzi. Przyszło do was Królestwo Boże. To Królestwo przyszło z nieba, od Boga Ojca. W sercu Boga Ojca zrodziło się królestwo dla zgubionej, zranionej, odrzuconej, grzesznej ludzkości. Pomyśl przez chwilę. Miłość Boga Ojca jest tak olbrzymia była, że On już nie mógł patrzeć na to, co wróg robił z ludzkością, z przyrodą, z człowiekiem. On niszczy umiłowane Boże stworzenie. Więc posłał swego Syna. Jezus Chrystus przyszedł. To, co w niebie, sprowadził na ziemię. Sprowadzał na ziemię. Gdziekolwiek był. Mówił o Ojcu, o Jego miłości, Jego dobroci. Jego słowa były słowami łaski, miłosierdzia. Przebaczał grzechy, nikogo nie potępiał. Denerwował się tylko na religijnych przywódców. Tylko na nich się denerwował. Na nikogo innego nie. Bo oni myśleli, że wszystkie rozumy pozjadali. Mówił do uczniów, jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną, tak? Wiecie, on po coś to powiedział. Przebaczał grzechy. Kiedy przyprowadzono do niego grzesznicę, cudzołożnicę i wytknęli mu, mówi, nasze prawo religijne mówi, trzeba ją ukamienować. A co ty na to? A Jezus się przykucnął i zaczął pisać po piasku. To był znak dla Żydów. A potem wstał i powiedział tak, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuca kamień. I co ciekawe, od tych najwyższych zaczęli odchodzić. Tych, którzy uważali, że są najmądrzejsi. I powiedział tej kobiecie, nikt się nie potępił, no mówi, nikt pan. Widzisz, ja się też nie potępiam, nic i więcej nie rób. Zrobi rzecz. Odbudowywał ludzkie życie. Przynosili do niego chorych, zdrawiali. Przychodzili, wprowadzali do niego ludzi, którzy potrzebowali uwolnienia, uwalniać. Przychodzili do niego ślepcy, uzdrawiali. Przychodzili trędowaci, oczyszczali. Przychodzili do niego z prośbą o wskrzeszenie, wskrzesza. Przychodziło królestwo, królestwo z nieba. I potem mówi tak. 36 wiersz. Widząc lud, użalił się nad nim. Gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Jezus mówił przy powieściach, mówił takim językiem, żeby prości ludzie zrozumieli.
Żeby oni zrozumieli, ten prosty język przyrównał ludzi do owiec. Jezus wiedział, że owce, które nie mają pasterza, idą na śniadanie, na obiad albo na kolację dla wilka. Czyli innymi słowy.
Użalił się nad nimi. Był utrudzony i opuszczony. Nie wiem, czy kiedyś rozważaliście to słowo, pozwoliliście, żeby Duch Święty przemówił do waszych serc i pokazał wam, co odczuwał Jezus, kiedy to wypowiadał, kiedy to potem zostało zapisane. Użalił się nad nim. To mówi o współczuciu. Jest coś w człowieku, kiedy masz w sobie rozwiązanie problemów i chcesz to dawać i widzisz, że jesteś sam jeden, a problemów jest tak dużo, to cię boli gdzieś w środku. Bo masz świadomość, że nie pomożesz wszystkim. Możesz pomóc tym kilku, którzy przychodzą, są bliżej. Jedni więcej wierzyli, drudzy mniej. A przyszedł z posłannictwem dla wszystkich od Ojca. Rzekł do swoich uczniów, jest wielkie żniwo, jest mało robotników. Zwróćcie uwagę, co Jezus powiedział. Potrzebuje robotników. To jest praca do wykonania.
Nieraz ciężka praca. Trudna praca. To nie jest tak, że wstajesz o 7 rano, czy na 7 idziesz do pracy, o 3 kończysz, wracasz do domu i masz wolny czas. To nie jest tak. I mówi, proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo. A potem przywołał uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę, wszelką niemoc. I uczniowie poszli, działali pod jego autorytetem i rzeczy się działy. W Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, to już uczniowie mówią, to jest kazanie Piotra. Od 37. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobro i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Lepsze tłumaczenie: pod władzą diabła. Opowiem wam pewne świadectwo Bożego męża. On już dawno odszedł do Pana. On żył na przełomie XIX chyba i XX wieku. Dowi się nazywał. Był pastorem w kościele. Wybuchła epidemia. I ludzie zaczęli masowo umierać. I on był bardzo sfrustrowany. Bo tylko zamiast głosić, to tylko urządzał pogrzeby. A przecież czytał w Biblii o Jezusie, który uzdrawiał. I zastanawiał się, gdzie to jest, jak to jest. I przyszli do niego i powiedzieli, że zachorowała taka kobieta, która tam grała w kościele na pianinie, można by powiedzieć, prowadziła ten zespół uwielbienia, pomagała w uwielbieniu. I poprosili go, żeby przyszedł do domu, do niej. On przyszedł. I zobaczył ją, że ona już jest w prawie w agonalnym stanie. Pomodlił się, nic się nie stało. Wyszedł z tego pokoju i był sfrustrowany. Wziął Biblię i rzucił ją na stół. Z taką jakby złością. Boże, gdzie jesteś? Czy nie widzisz, co się dzieje? Po chwili zrozumiał, że w niewłaściwy sposób zachował się wobec słowa. Więc podszedł do tego słowa, a Biblia się otworzyła. Na Dziejach Apostolskich 10:38. I on przeczytał o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobro i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, bo Bóg był z nim. To był człowiek, który był napełniony Duchem Świętym i nagle coś zrozumiał, że do tej pory źle się modlił, dlatego nic się nie działo, bo on prosił Boga, żeby coś zrobił i nic się nie działo i ludzie umierali i coś do niego dotarło, że za tym stoi diabeł. Mówi, wziął tą Biblię, wpadł do tego pokoju i krzyknął, wyjdź z niej! I natychmiast została uzdrowiona. A potem poszedł i uzdrowił wszystkich z kościoła. Jaka jest z tego lekcja, kościele? Że bracze modlitwy nie skutkują. To nie skutkuje. On zrozumiał, że za tym stoi diabeł. Kiedy żona była chora, ja szukałem Jezusa Uzdrowiciela. Pierwsze objawienie, jakie do mnie przyszło, było bardzo proste, ale zmieniło całkiem moje myślenie, że uzdrowienie jest zawarte w dziele odkupienia. To jest fakt dokonany. A więc dla dzieci Bożych to jest własność. Nie prosisz o własność, egzekwujesz własność. Nie prosisz o własność, ty ją egzekwujesz. Od kogo? Od tego, który nie ma prawa. Od sprawcy. To świadectwo, o którym się podzieliłem, ja je czytałem ponad 30 lat temu. I kiedy widziałem, jak żona leżała na łóżku i siniała, bo traciła oddech, i wiedziałem jedno, karetka nie zdąży. Wiecie, człowiek otwiera buzię, chce złapać powietrze i nie może, usta sinieją, palce sinieją. Widzisz, jak człowiek się zmaga i odjeżdża na twoich oczach. To nie jest przyjemny widok. I wtedy Duch Święty mi przypomniał to. I powiem wam, co zrobiłem. Uklękłem na łóżku, wyciągnąłem palec w kierunku serca i krzyknąłem: puść w imieniu Jezusa! I natychmiast puścił. I ten atak nigdy więcej nie wrócił. Ale przedtem modliłem się, szukałem, błagałem, pościłem i nic. Kościele, potrzebujesz coś zrozumieć. Wielu wierzących szuka tego miejsca, szuka tej mocy i myślą sobie tak: jeszcze to muszę dodać, to muszę przyjąć, to. Bóg czyni inaczej, bo oni myślą, szukają wszędzie. Powiem wam, ja to wszystko przerobiłem, więc ja wiem, jak to jest, bo ja szukałem Jezusa Uzdrowiciela. Przeczytałem wszystkie książki po polsku na ten temat. Słuchałem innych ludzi. Ci, którzy przyjeżdżali, jak tylko słyszałem, że coś mówią na temat uzdrowienia, to ja bardzo mocno wyciągałem swoje ucho. Bo ja szukałem Jezusa Uzdrowiciela. Ja szukałem, chciałem zobaczyć, jak to działa. Więc szukałem, czerpałem, myślałem, może to, może to. Wiecie, co Bóg robi? Co Bóg Ojciec robi? Bóg Ojciec umieścił swoje stworzenie w Chrystusie. I wiesz, co On od tej pory zaczyna? Wiecie, co robi rzeźbiarz? Rzeźbiarz bierze kawałek granitu, bierze dłuto i młotek i mając w sobie obraz, odłupuje z tego granitu coś, co powstrzymuje ten obraz. On nie dokłada czegoś z zewnątrz, on odłupuje. Aż wyrzeźbi to, co nosił w sobie. Wiesz, co Bóg Ojciec robi? Co chce zrobić z tobą i ze mną? On ciągle bierze dłuto, bierze młot i próbuje odłupać z ciebie wszystko to, co przeszkadza w manifestacji Chrystusa w tobie. Jeśli tego nie rozumiesz, to się przed tym bronisz i uciekasz. I w ten sposób nie dochodzisz do miejsca. i myślisz tak, to nie działa dla mnie, to może dla innych, to może dla pastorów, dla jakichś nie wiadomo kogo. A moja Biblia mówi, że to jest dla każdego wierzącego. Potrzebujesz mieć takie zrozumienie, że w momencie, jeśli się narodziłeś na nowo, stałeś się dzieckiem Boga. Jesteś człowiekiem z nieba. Wiesz, co to znaczy? Nowe stworzenie. Nie ma przeszłości. Nowe stworzenie ma tylko przyszłość. Nowe stworzenie ma jednego przodka, Boga Ojca i nikogo więcej. Nowe stworzenie w Chrystusie ma tylko jednego przodka, Boga Ojca, bo jest narodzony z Boga, z nieba. Czy to znaczy, że przekleństwa pokoleniowe nie działają? Działają na tych, którzy pozwalają na to. I na tych będą działać. Działają na tych, którzy nie przyjęli prawdy. Słowa. Na tych będą działać. I bez przerwy będą się doszukiwać w przeszłości. Powiem ci, mnie nie interesuje. Ja wiem, jaką przeszłość miał mój pradziadek. Wiem. Ja się modliłem o to i zostało mi to objawione. Dzisiaj mnie to nie interesuje. Ja mam jednego przodka, Boga Ojca. I nie mam zamiaru tego zmieniać. Widzisz, to jest przyjmowanie prawdy ze słowa, przyjmowanie objawienia, bo szukasz. Ten, kto szuka, dlaczego ludzie szukają? Bo potrzebują, mają pragnienie. Jeśli masz głód i pragnienie doświadczania tych rzeczy, o których mówi to słowo, to będziesz szukał, będziesz kopał, będziesz się zmagał. Na tej drodze będziesz popełniał błędy, pomyłki i będziesz się podnosił i napierał ciągle naprzód, aż zacznie działać, aż przyjdzie przełom, aż przyjdzie ten pierwszy raz. Nie przestaniesz. Nie przestaniesz. Dlaczego? Bo masz głód. Bo chcesz żyć w Bożym powołaniu, przeznaczeniu. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 8 rozdział. Może najpierw list do Efezjan. Od tego zacznijmy. Najpierw pierwszy rozdział. Czytaliśmy to tutaj wiele razy. List do Efezjan, 1 rozdział. 3 wiersz. To jest dziękczynienie i chwała dla Boga Ojca. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Wiesz, co to znaczy? Wszystko to, co Ojciec miał, dał. On cię ubłogosławił. Tu nie jest napisane, że cię kiedyś ubłogosławi. Tu jest napisane, że już to zrobił w Chrystusie. W momencie, kiedy Jezus zasiadł na tronie, zostało to uwolnione. Tak naprawdę to jest uwolnione dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi i każdy może po to sięgnąć. Najpierw musi się narodzić na nowo. Ale to jest uwolnione. Jezus drugi raz nie będzie za nikogo umierał. Bóg Ojciec, widzicie, z perspektywy nieba, Bóg Ojciec coś dokonał. I on tego nie musi powtarzać. Jeśli Bóg coś raz powiedział, to to wystarczy. Jeśli Bóg powiedział światło bądź, to on nie musi codziennie rano wstać i mówić do światła wstań i bądź. Powiedział to raz i wystarczające jest. To zaistniało i to będzie istnieć już na zawsze, bo Bóg tak powiedział. Bóg nie powtarza pewnych rzeczy. Jeśli Bóg raz coś powiedział, to to zaistniało i jest. I nikt tego nie może zmienić. Czy to się komuś podoba, czy nie, czy się z tym zgadza, czy nie. To nie ma znaczenia. Bóg tak powiedział i tak jest. To dlatego jest napisane, bez wiary nie można się podobać Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają i znajdują. A więc nie nagradza wszystkich. On nagradza tych, którzy Go szukają. Po co szukasz? Żeby znaleźć. Jeśli coś jest dla ciebie wartościowe, to będziesz szukał, dotąd aż znajdziesz. Jeśli coś nie ma dla ciebie wartości, to nie będziesz szukał. Może będziesz zainspirowany i poszukasz parę dni i mówisz, o, to nie działa. Wrócę do tego, co było. To znaczy, nie szukasz właściwie. Wiecie, dla kogo Bóg odkrywa sekrety królestwa? Nie dla wszystkich. Dla uczniów. Uczniowie mieli dostęp do Jezusa i pytali się. Jezus powiedział, wam dane jest znać tajemnicę królestwa, tamtym nie. Czyli do tłumów mówił tak, im nie jest dane, wam będzie dane. Dlaczego? Bo uczniowie zbudowali więź z Nim i zawsze mogli się Go zapytać i On im odpowiadał. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Najgłębszym i największym powołaniem, przeznaczeniem, nie powołaniem, przeznaczeniem Twoim jest stać się Synem Boga. Większego nie ma. Synem Boga. Czyli Bóg Ojciec bierze dłuto i wraz z Duchem Świętym, poprzez Słowo, za Twoją zgodą, bierze dłuto, bierze młot i odrąbuje to wszystko, co zasłania obraz Chrystusa. Bo Bóg Ojciec pragnie Cię upodobnić do swego Syna Jezusa. Jeśli masz świadomość tego i pragniesz tego, to się poddasz w wierze i nie będziesz wierzgał przeciwko temu. Przynajmniej zbyt długo nie będziesz wierzgał. Bo masz świadomość, ku czemu to służy. I to jest kroczenie w wierze. Panie, poddaję się Tobie. To boli, ale poddam się Tobie. Zrezygnuję z tego. Nie będę tak robił. Tylko dlatego, że Ty masz pragnienie, żeby Twój Syn, który zamieszkał we mnie, mógł się przeze mnie manifestować. Zostać uczyniony widocznym, tak jak Słowo mówi. Teraz otworzymy sobie list do Rzymian, 8 rozdział. I przeczytamy od 16 wiersza. Ten to duch. Jaki duch? Święty duch. Amen. Ten to duch. Świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A więc Duch Święty, który przychodzi, składa w Tobie świadectwo. To głębokie wewnętrzne przekonanie. Stałem się dzieckiem Boga. Halleluja. Więc narodziłem się z Boga. Jestem teraz Jego dzieckiem, a Bóg stał się moim Ojcem. To nie jest w głowie. To nie jest wiedza. To jest świadectwo ducha w Twoim wewnętrznym człowieku. I to świadectwo, które Duch Święty składa w Tobie, jest tak silne, że nikt nie powie Ci, że jest inaczej. bo wiesz, że narodziłeś się z Boga. Tego nikt nie jest w stanie zabrać człowiekowi, bo to jest świadectwo ducha. To nie jest wiedza. To jest doświadczenie, Romek. Tak? Mówiliśmy dzisiaj właśnie o doświadczaniu Boga. Czytamy dalej. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi. Zatrzymam się na tym. Wiecie, kto to jest dziedzic? Właściciel. Nowy właściciel, który dziedziczy. Wiecie, że dziedzic jest właścicielem? Właściciel może zrobić z dziedzictwem, co zechce i kiedy zechce, tak? Bo jest właścicielem. Wiesz, co Bóg zrobił dla swojego dziecka? Uczynił go dziedzicem swoim. Pomyśl przez chwilę. Z perspektywy nieba, czy to się komuś podoba, czy nie, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie, to jest fakt. Bóg tak powiedział, a więc tak zrobił i tak się stało i to zaistniało. Teraz jest pytanie, ilu w to wierzy, ilu z tego czerpie, ilu to przyjęło. O dziedzictwo nie prosisz. Dziedzictwo się przyjmuje. Lub nie. O dziedzictwo się nie modli. To jest dar. O dziedzictwo się nie pości. Nie zabiega. To jest dar. Niespodzianka z nieba. Tu nie jest napisane, że uczyni cię kiedyś. Tu jest napisane, uczynił cię. Jest pytanie, czy wiesz, co jest twoim dziedzictwem? Królestwo. Jezus powiedział kiedyś do uczniów, przekazuję wam królestwo. Ja odchodzę, już przekazuję wam królestwo. Jak to królestwo się objawiało? Poprzez znaki, cuda, uwolnienia, uzdrowienia, manifestacje Bożej mocy. Przekazuję wam królestwo. Dalej jest napisane, współdziedzicami Chrystusa. Kto to jest współdziedzic? To jest ten, który współdziedziczy. My z żoną jesteśmy współwłaścicielami jednego konta bankowego. Co to znaczy? Że oboje możemy dysponować, jak chcemy i kiedy chcemy, tym, co tam jest. Bo jesteśmy współwłaścicielami. Co dzisiaj do Jezusa należy? Wszelka władza na niebie i na ziemi. Bóg Ojciec uczynił Jezusa sędzią żywych i umarłych. Wiecie, co Jezus powiedział do uczniów? Komukolwiek grzechy przebaczycie, będą im przebaczone. Komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Wiecie, że to jest władza? To jest potężna władza. Jezus powiedział takie słowa. Ja sam nic od siebie nie mogę. Czynię tylko to, co Ojciec. Co widzę, że Ojciec czyni. I mówię tylko to, co słyszę od Ojca. A zaraz potem mówi. Tak jak Ojciec ożywia umarłych, taki Syn ożywia tych, których chce. Niby sprzeczność. Najpierw mówi, sam nic nie mogę, a potem mówi, robię co chcę. Dlaczego? Bo był z Ojcem jedno. Był w takiej jedności serca, że on nigdy by nie zrobił coś, co by się Ojcu nie podobało. Ojciec mu ufał. On był jedno z Ojcem. Więc cokolwiek Jezus zrobił, Ojciec za tym stawał. To był Jego umiłowany Syn. To jest zadziwiające, jak Bóg ufa człowiekowi. Pokażę pewien fragment ze Starego Testamentu. 44 rozdział Izajasza, 26 wiersz. Mówi tak. który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców. Jezus był sługą Ojca, tak? Był sługą, On służył Ojcu. Potwierdzam słowo swojego sługi. Potwierdzam słowo. Jezus wiedział, że cokolwiek On wypowie, Ojciec stanie za tym i wypełni to. On nie miał żadnej wątpliwości. Był z Nim w jedności. Drugi fragment ten mówi, spełniam radę swoich posłańców. Wyobraźmy sobie taką rzecz. Zbieramy się tutaj w czwórkę i ustalamy pewne działanie dla Królestwa Bożego na mieście. Uzgadniamy to. Uzgodniliśmy to, już wiemy, co modliliśmy się o to, uzgodniliśmy. Mamy plan. Przedstawiamy to Ojcu. Ojciec za tym też stanie. I ja nie muszę błagać i nie wiadomo, co robić. Wiesz, dlaczego za tym stanie? Bo On wypełni to słowo. Bo my decydujemy się poszerzać Jego królestwo na ziemi. Czy myślicie, że diabeł nie będzie się sprzeciwiał? Oczywiście, że będzie. Ale my pójdziemy w wierze, że Ojciec za tym stoi. I On będzie potwierdzał to. Na jakiej podstawie wierzymy? Na podstawie tego, co powiedział. To jest Jego obietnica. Jeśli Bóg raz tak powiedział, to tego nie zmienił. Współdziedzicem Chrystusa. Powiem wam, to jest niesamowite. To oznacza, że każde Boże dziecko jest powołane, żeby reprezentować Chrystusa na ziemi. Stać się Jego uczniem i tak jak może służyć Mu. Służyć. Pomyśl sobie, to jest przywilej. To jest przywilej. Każdy z nas jest w drodze i na drodze. Wierzę, że tak jest. Przynajmniej ja mówię o sobie. Ja jestem w drodze i jestem na drodze. I Bóg Ojciec ciągle od czasu do czasu bierze jakieś dłuto i rąbie. Powiem wam, to nie jest lekkie. To nieraz nie jest przyjemne. Ale ja mam świadomość, ku czemu to służy. Bo ja mam pragnienie być reprezentantem Chrystusa na ziemi. Więc poddaję się, tak jak potrafię dzisiaj. Zauważyłem na przestrzeni lat, że już dzisiaj nie wierzgam tak mocno, jak kiedyś. Już tak nie wierzgam. Już tak się nie buntuję przeciwko Bogu. Łatwiej, szybciej się poddaję. Wiecie dlaczego? Bo ja widzę owoc tego. Ja widzę w swoim życiu, inni widzą ten owoc w moim życiu. To jest chodzenie w wierze. Z jednej strony sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Na czym to polega? Że przyjęłeś dar usprawiedliwienia, a więc możesz żyć bez poczucia winy i potępienia na tej ziemi. To jest znowu dar. Jeśli coś spsocisz, wyznajesz Jezusowi, On jest orędownikiem moim przed Ojcem. On jest moim adwokatem tam. I Jego krew mnie oczyszcza i dalej jestem czysty. Więc mogę żyć bez poczucia winy i potępienia na tej ziemi, mając świadomość, że nie jestem jeszcze doskonałym człowiekiem. To Jezus Chrystus jest doskonały. Ale na tej drodze, mając tą świadomość, poddaję się. To jest jakby jedna strona tej samej monety. Druga strona, ja szukam Bożej mocy do manifestacji Królestwa. Bo bez Bożej mocy jestem bezradny. Tu nie chodzi tak naprawdę wiara jest oczywiście ważna, ale skoro Jezus powiedział, że wiara wielkości ziarnka gorczycy potrafi przesunąć góry i sprawić, że drzewo uschnie. Nie wiem, czy ktoś z was widział nasienie, czyli to ziarnko nasienia gorczycy. Owoc gorczycy to są takie ziarenka, myślę, że około 2-2,5 mm. Natomiast nasienie gorczycy, wiecie, jak jest małe? To jest 0,1 mm może. To jest najmniejsze nasienie na ziemi. Mniejszego już nie ma. Pomyślcie sobie. Jezus powiedział, że taka wiara, niektórzy mówią, a ja nie mam wielkiej wiary. Tu nie chodzi o twoją wiarę. Jak ty masz wielką czy małą. Jezus dwa razy użył w Ewangeliach: kobieta, ty masz wielką wiarę, i do człowieka, ty też masz wielką wiarę. Wiecie, do kogo to powiedział? Do ludzi, którzy nie byli w przymierzu z Bogiem. Tylko do nich to powiedział. Więc oni musieli mieć wielką wiarę, żeby przyjść do Żyda i poprosić go o coś. Do czego zmierzam? Tu nie chodzi. Twoja wiara ma być oparta w Jezusa. Jeśli myślisz o swojej wierze, to powiem ci, to twoja wiara zawsze w którymś momencie się skończy. Tu nie chodzi o wiarę w wiarę. To jest humanizm, to jest niebiblijne. Tu nie chodzi tak naprawdę o mnie. I na dowód tego coś przeczytam. Otworzymy sobie Ewangelię Jana. XIV rozdział. I przeczytamy. Słynny 12 wiersz. Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli on mówi zaprawdę, zaprawdę, to znaczy mówi do uczniów tak: zwróćcie na to uwagę i słuchajcie uważnie, bo chcę wam coś przekazać. Coś bardzo ważnego. I potem mówi tak: kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywał uczynków, które ja czynię, a nawet większe będzie czynił, bo ja idę do Ojca. Wiele lat temu, bardzo wiele lat temu, Duch Święty mnie kiedyś zatrzymał na tym wersecie i skonfrontował mnie. Ja pomyślałem sobie tak. Jezus mówi tak: kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywał uczynków, które ja czynię, a nawet większe czynił będzie. A ja nawet jeszcze tych uczynków nie czynię, co on czynił. Z tego jest prosty wniosek. Nie wierzę w Jezusa. Nie mogę zmienić tego słowa. Bo to jest słowo Boga. Musisz nauczyć się stawać w prawdzie. Kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywał tych rzeczy, które ja czynię, a nawet większe niż te, które ja czynię, bo ja idę do Ojca. Panie, to w takim razie, według tego słowa, ja nie wierzę w Ciebie. I powiem wam, to mnie skonfrontowało. I zacząłem się zastanawiać. Jezus to powiedział nie do tłumów, tylko do uczniów. To była pierwsza rzecz. Ja się uważałem za ucznia, bo szedłem za Nim. Poświęciłem się i szedłem za Nim. Więc myślałem tak. Jeśli On to powiedział do nich, to tak jakby mówił to też do mnie. Oni szli i działało. W moim życiu to nie za bardzo jeszcze działa. To znaczy, że jeszcze nie wierzę. I zacząłem się nad tym zastanawiać i szukać odpowiedzi. Chcę wam coś powiedzieć, kochani. Tu nie chodzi o wiarę w wiarę. Tu nie chodzi o ciebie. Tu chodzi o to, w jaki sposób ty wierzysz w Jezusa. To nie ja, to ten, który we mnie mieszka, te rzeczy czyni. To nie ja. To fakt, że on to czyni przez ludzkie naczynie, wierzące, poddane, oddane. Zobaczyłem, że muszę się nauczyć uwalniać tego, który we mnie zamieszkał, do tych rzeczy, które on czynił. Więc zacząłem się tego uczyć i powoli zaczęło działać. Musisz sobie zadać pytanie. Jeśli w twoim życiu tego nie ma, albo nie jesteś jego uczniem, a powinieneś być, albo jesteś jego uczniem i potrzebujesz gdzieś tej praktyki, nauki, objawienia, żeby to zaczęło działać też w twoim życiu. Specjalnie podzieliłem się tymi dwoma świadectwami na początku, bo ja wtedy modliłem się: Panie, zrób coś. Dzisiaj wiem, że ten, który we mnie mieszka, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ja widziałem trochę znaków i cudów już. Widziałem trochę ponadnaturalnych, spektakularnych rzeczy. Widziałem trochę tego. Ale ja wiem, że jest więcej. On chce to więcej czynić. Więc ja potrzebuję dojść do miejsca, żeby pozwolić Jemu, żeby to czynił, tak jak On chce, przeze mnie. Oczywiście do tego potrzebuję wiary w Niego, że On to zrobi. Potrzebuję więcej słowa, więcej zrozumienia, objawienia. Twoim i moim powołaniem i przeznaczeniem jest pozwolić Ojcu, żeby upodobnił cię do obrazu swego Syna. Potrzebujesz to zrozumieć, że to jest twoje przeznaczenie. Że Ojciec chce cię upodobnić do obrazu swego Syna, po to, żeby Jezus Chrystus w tobie nie był tylko nadzieją chwały, tak jak mówi Biblia, żeby ta nadzieja zaczęła się przerastać jakby w rzeczywistość, żeby Jezus Chrystus zaczął się manifestować przez ciebie. Zauważyłem, że dzisiaj nie modlę się długo o pewne rzeczy. Nieraz wypowiadam jedno zdanie. Moja żona jest jakby tutaj świadkiem też tego. Kiedyś najdłuższa moja modlitwa była całą noc za jedną osobę. Byłem wykończony i nie robiłem tego sam. I niespecjalnie pomogliśmy tej osobie. Całą noc. Ktoś pozwolił nam na strychu domu, prywatnej willi to robić. Dzisiaj prawdopodobnie by to trwało kilka sekund. Jedno zdanie. I osoba byłaby natychmiast wolna. Twoim powołaniem i przeznaczeniem i moim jest tak utożsamić się z Jezusem, utożsamić się z tym, który we mnie zamieszkał, żeby to On mógł patrzeć przez Twoje oczy, mówić przez Twoje usta, dotykać przez Twoje ręce i kochać przez Twoje serce. Tak się utożsamić z Nim. Nie potrzebujesz do tego być doskonałym człowiekiem, bo nigdy takim nie będziesz. Potrzebujesz nauczyć się żyć w tej świadomości jedności z Chrystusem, który mieszka w tobie. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Czyli stajesz się z Nim taką jednością, jaką On był jednością z Ojcem. Kiedy myślę o tym, zadziwia mnie Boża mądrość w tym wszystkim i Boża łaska dla człowieka, że Bóg chce w taki sposób mieszkać w człowieku, zamieszkać po to, żeby się zjednoczyć, żeby natura Jezusa złączyła się tak z naszą naturą, żebyśmy przedstawiali Chrystusa na ziemi. Podeprę to słowem, żebyście nie mówili, że coś nie wiadomo, co mówię. Drugi list Piotra, 4:1. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Wiesz, po co są te wszystkie obietnice? Żeby przyjmując je, żebyś stał się uczestnikiem natury Boga. Tutaj na ziemi. Przyjmując obietnicę, abyś stał się uczestnikiem boskiej natury. Po co to wszystko? Dlatego, że powołaniem Twoim i moim jest sprowadzić niebo na ziemię. Może zacząć od prostych rzeczy. Chodzi mi o to, żebyś w tym wzrastał, żebyś nigdy się nie zatrzymał na tej drodze. Możesz zacząć naprawdę od prostej rzeczy, od prostego świadectwa, kim jest dla ciebie Jezus. Nie wstydzić się, nie bać się. Co to znaczy sprowadzić niebo na ziemię? To, co tam, niech przyjdzie tu. Niech przyjdzie Twoje królestwo, Ojcze, na ziemię. To, co tam jest, niech przyjdzie tu. Jezus to zrobił w ograniczony sposób. Robił to przez około 3,5 roku i odszedł. Potem uczniowie zaczęli. A w 4 wieku przyszedł miks do kościoła. I pogaństwo wymieszało się ze chrześcijaństwem. I przyszedł miks. I głupie teologie powstały. Oparte na tradycji pozbawionej boskiej mocy. Na tradycji pozbawionej Bożej mocy. Twoim i moim powołaniem jest chodzić w mocy Bożej. W mocy Bożej. Nie bać się wroga, to on niech się boi. Nieraz słyszę, jak wierzący ludzie, najczęściej mam z nimi do czynienia w posłudze, w poradnictwie, z żoną, sam, jakkolwiek. I ciągle mnie to zadziwia, jak oni uwielbiają diabła. Ciągle mówią, co on robi w życiu. Zamiast odwrócić się do niego plecami i uwielbiać swojego Pana Jezusa Chrystusa. Twoim i moim powołaniem jest pójść do tego świata, i przedstawić im Chrystusa. Jakkolwiek to ma wyglądać. Przez dobre słowo. Ale możesz dojść do takiego miejsca, że powiesz do kogoś słowo, bądź wolny, stanie się. Jezus był tak utożsamiony z Ojcem, że każde Jego słowo było słowem Boga. To dlatego On nieraz nawet nie musiał dotykać. On się o to modlił, zanim odszedł, abyśmy my byli w takiej jedności z Nim, jak On był w jedności z Ojcem. Ja wierzę, że kiedy Jezus się modlił taką modlitwą, to Ojciec na pewno ją wysłuchał. Więc jest to dostępne i dla Ciebie, i dla mnie. Taka jedność. Taka jedność z Chrystusem, w jakiej On był w jedności z Ojcem. Im więcej pozbędziesz się, tak, to jest taka prawda, im więcej tego słowa będzie w Tobie, tym bardziej ono będzie stawać się ciałem w Tobie. To dlatego jest tak ważne, żeby rozważać Słowo, szukać w Słowie rozwiązań, odpowiedzi. Tu jest wszystko. Kiedyś pewnemu Bożemu mężowi pewna kobieta, która została uzdrowiona z nieuleczalnej choroby, została napełniona Duchem Świętym i chciała iść i świadczyć o Chrystusie. Zapytała się na następny dzień tego Bożego męża: słuchaj, czy ty możesz, masz może jakieś takie traktaty na temat uzdrowienia? On mówi: tak. Czy możesz mi je dać? On mówi: to jest Ewangelia Mateusza, Łukasza, Marka i Jana. To są najlepsze traktaty. Wiecie, dlaczego tak powiedział? Bo tam jest wzorzec oryginału. Więc nie ma lepszych traktatów. Tam jest wzorzec, tam jest oryginał. Tam nie jest kopia, tam jest wzorzec. Pomyśl o tym. Naszym powołaniem jest zdobywać duszę dla Chrystusa. Żeby zdobyć duszę, powiem Ci, kiedy zobaczysz chorą osobę i pomodlisz się we właściwy sposób, Bóg ją dotknie. Będziemy uczyć tego tutaj. A kiedy ona zostanie uzdrowiona, to zacznie Cię słuchać. Ale kiedy Ty pójdziesz i zaczniesz się bić Biblią po głowie, to się odwróci od Ciebie. Pan powiedział: szukam uczniów. Wiecie, kiedy myślę o tym, ja to już raz mówiłem, jeśli tak, to powtórzę to jeszcze raz. To było w zeszłym roku, w drugiej połowie zeszłego roku. Zdaje się, że to było w listopadzie, może trochę wcześniej. Na modlitwie. Pan przemówił do mnie i powiedział: szukam uczniów. I powiem wam, w tym głosie, to była taka tonacja głosu, która mówiła o tęsknocie i pragnieniu, że kiedy to usłyszałem, to łzy miałem w oczach. I potem zacząłem rozmyślać o tym. I myślałem sobie tak: dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego Pan mówi, że szukam uczniów? Dla mnie jest to... I zaczynam to powoli rozumieć. Jeśli Pan mówi, szukam uczniów, to znaczy, że ich potrzebuje. Wiecie, nikt nie szuka czegoś, czego nie potrzebuje. Zgadzacie się ze mną? Jeśli Pan mówi, szukam uczniów, to znaczy, że jest potrzeba, że tych, których ma dzisiaj, jest za mało. A więc potrzebuje ich więcej, więc szuka uczniów. Widzicie, uczeń to jest ktoś, kto się musi nauczyć czegoś po drodze. Uczniowie byli z Jezusem 3 lata i zaczęli robić podobne rzeczy co Jezus. Ja wiem, że oni byli przy nim dzień i noc bez przerwy i to trwało 3 lata. Mieli oryginał, wzorzec przy sobie, było im łatwiej. Ale my mamy słowo, niezmienne słowo prawdy i mamy w sobie tego samego Ducha Bożego, którego miał Jezus. Kiedy tak o tym myślę, to tak naprawdę myślę, że jesteśmy troszeczkę nawet lepszej sytuacji. Wiecie dlaczego? Oni nie mieli spisanego słowa. Oni mieli tylko Ducha Bożego, a i tak zrobili to, co zrobili. My mamy dzisiaj jedno i drugie. I jak to wygląda? Można by powiedzieć tak, obraz nędzy i rozpaczy, tak? Nie za taki Kościół Jezus umierał. Szukam uczniów. Nie chodzi mi o to, że chyba, że cię Bóg tak powoła, że w jednym dniu zostawisz wszystko i pójdziesz. I takie rzeczy się zdarzały w Królestwie Bożym. Tak Jezus nieraz powoływał ludzi. W jednym momencie zostawiali wszystko i poszli w nieznane. Ale jeśli my jesteśmy wszyscy powołani do uczniostwa jako Jego lud, to wierzę, mocno w to wierzę, że każdy z nas, jak tutaj siedzi, jeśli jesteś narodzony z Boga, to powinieneś, to tak naprawdę nie masz prawa żyć tylko dla siebie. Twoje prawo się skończyło w momencie, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana do życia. Wtedy aktem swojej woli zdecydowałeś i zdecydowałaś, że nie będziesz żyć po swojemu. To nie znaczy, wiecie, uczniem Jezusa może zostać gospodynia domowa i prezes firmy. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że gdzieś w swoim sercu, w tej świadomości decydujesz się, że wejdę na tą drogę uczniostwa, nauczę się i będę służyć najlepiej, jak potrafię. Chcę wam powiedzieć taką rzecz na koniec. Przyjdzie dzień dla każdego z nas tutaj, że staniesz przed obliczem Pana. Każdy stanie. I może Jezus zada ci pytanie, pokaż mi owoce swojej wiary we mnie. I co wtedy? I co wtedy? Pokaż mi owoce swojej wiary we mnie. I co mu powiesz? Co przedstawisz? Nie chciałbym być zawstydzony tam. Mówię o sobie. Powstańmy, będziemy się modlić. Jest taka modlitwa, którą ja modlę się od wielu lat. Panie, spraw, żebyś to Ty patrzył przez moje oczy, żebyś to Ty mówił przez moje usta, żebyś to Ty dotykał przez moje ręce i kochał przez moje serce. Jeśli zgadzasz się z taką modlitwą, to możesz ją za mną powtórzyć, przed Panem, nie przede mną. Panie Jezu, Panie, przychodzę dzisiaj do Ciebie, Panie, przed Twoje oświęte oblicze. Panie, i proszę Cię, żebyś sprawił mocą Twojej łaski, Panie, żebyś to Ty mógł patrzeć przez moje oczy, zawsze, wszędzie. Żebyś to Ty mówił przez moje usta. Żebyś to Ty, Jezu, dotykał przez moje ręce i kochał przez moje serce. Panie, uczyń to. Uczyń to, Jezu, dla swojej chwały. Dla swojej chwały. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.